naszym mikrofonem gościmy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 2 dla dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej w Kaliszu przy ulicy Augustyna Kordeckiego. Witam serdecznie panią dyrektor Katarzynę Chybś. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiliaków.
Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię. Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie. Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć. W cieniu Twym, Panie, chcę.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam ogromną przyjemność pracy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci słabosłyszących i niesłyszących w Kaliszu. Nasz ośrodek jest już od 17 lat obecny na kaliskim rynku oświatowym. Jednak z doświadczeń wiemy, że nie wszyscy wiedzą, że taka placówka istnieje i że pomagamy wszystkim dzieciom od 3 tak naprawdę do 23 roku życia, które mają uszkodzony słuch. Dzieciaki w naszym ośrodku mogą korzystać z usług oświatowych, nazwijmy to tak, poczynając od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, czyli od momentu, kiedy została wykryta niepełnosprawność lub jest zagrożenie niepełnosprawnością. Mogą do nas przyjeżdżać na zajęcia malutkie dzieciaki z rodzicami i mogą korzystać z bezpłatnej rehabilitacji w wymiarze około 2 w tygodniu. Poza tym oferujemy szkołę podstawową, gimnazjum, technikum z bardzo ciekawym zawodem, jest to technik cyfrowych procesów graficznych i jeszcze w ośrodku działa liceum profilowane, ale ze względu na zmiany przepisów oświatowych ono już jakby kończy swoją działalność. Także dzieciaki przebywają tak naprawdę od najmłodszych lat do dorosłości. Mogą u nas przebywać. Jeżeli dzieci są spoza Kalisza, oferujemy miejsce w internacie, które jest bezpłatne. Jedyne, za co rodzic musi zapłacić, to jest wyżywienie, ale i ono często jest dofinansowywane z gminnych lub miejskich ośrodków pomocy rodzinie.
Mam już te informacje uporządkowane, bo nazwa ośrodka jest bardzo długa i nie każdy może wyczuć, czego ona dotyczy, kogo ona dotyczy i kto tutaj może przychodzić. Może o tym trochę, już wiemy, że to jest dla uczniów, dla dzieci, młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej. W jaki sposób te dzieci mogą się tutaj znaleźć, bo na pewno w tej chwili ci, którzy nas słuchają, rodzice takich dzieci, którzy może nie słyszeli wcześniej o szkole, zastanawiają się, czy mogą sami zgłosić tutaj swoje dzieci, czy raczej zwrócić się do swoich pedagogów czy nauczycieli we własnej szkole.
Najważniejsza informacja to to, że do nas mogą trafić dzieci tylko z opinią o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Najczęściej to wygląda tak, że u dziecka wykrywany jest niedosłuch. Zaczyna się to od problemów z mówieniem, od problemów z rozumieniem poleceń w domu. Jeżeli wada jest wykryta później, to zaczynają się kłopoty w szkole, problemy z czytaniem, z odczytywaniem właśnie poleceń nauczyciela, problemy w kontaktach z innymi dziećmi. I jeżeli coś takiego się dzieje, to warto swoje dziecko przebadać pod kątem słuchu. Jeżeli się okazuje, że rzeczywiście ten słuch nie jest w najlepszej kondycji, rodzice otrzymują wynik badania, tak zwany audiogram, i z tym wynikiem badania, z informacją od lekarza, powinni się udać do poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie dziecko zostanie zbadane. Gdzie zostanie zbadane przede wszystkim pod kątem jego możliwości edukacyjnych i komunikacyjnych. Jakby najważniejsze w tej wadzie słuchu jest to, żeby porozumiewać się w języku polskim. To jest celem. Jeżeli poradnia przebada dziecko, wydaje opinię. I to poradnia tak naprawdę sugeruje rodzicom, czy dziecko powinno korzystać właśnie z nauki w placówkach specjalnych dla dzieci z wadą słuchu, czy lepiej będzie, jeżeli dziecko skorzysta na przykład ze szkolnictwa integracyjnego lub ze szkolnictwa masowego. Natomiast ostateczna decyzja należy do rodzica. to rodzic decyduje, do jakiej szkoły jego dziecko będzie chodziło. Natomiast z naszych doświadczeń wynika, że bardzo dobrze ta edukacja wygląda i daje duże efekty, jeżeli małe dzieci trafią do placówki specjalistycznej, bo tak naprawdę wtedy nabędą w małych grupach, bo nasze klasy liczą od 5 do 8 osób, w małych grupach umiejętności szkolne i jeżeli te umiejętności się rozwijają jakby w normalnym tempie, to wtedy warto, żeby ci rodzice przenieśli to dziecko do szkoły masowej. Natomiast jeżeli dziecko sobie średnio radzi, no i to wtedy znowu decyzja rodziców zostaje dalej i uczy się w naszym ośrodku. Jeżeli sytuacja jest odwrotna i dziecko do nas trafia na przykład na poziomie klasy szóstej lub w pierwszej klasie gimnazjum, kiedy wiemy, że po okresie tego nauczania początkowego zaczynają się coraz większe problemy, bo szkoła jest trudniejsza dla dziecka. I wtedy rodzice nagle mówią, ojejku, no coś jest nie tak, moje dziecko sobie nie radzi, w związku z tym czegoś będę szukał. Będę szukał pomocy gdzie indziej. To wtedy często jest tak, że my już nie jesteśmy w stanie nadrobić tego wszystkiego, co dziecko straciło w tym początkowym okresie szkolnym. Bo to już w psychologii wiadomo, że mózg dziecka najwięcej przyswaja, kiedy ono jest małe. Natomiast później już trudno to wszystko nadgonić.
Pani katechetka, pani Anna Niegowska, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Bardzo serdecznie witam.
Tak, to właściwie pani zaaranżowała to dzisiejsze spotkanie i wizytę Radia Rodzina w tym ośrodku.
Najpiękniejszą sprawą, najlepszą sprawą jest, jeśli dzieci przychodzą do nas już od klasy zero, właściwie to już nawet mogą wcześniej, bo mamy otwarte wczesne wspomaganie od tego roku, pewnie pani dyrektor wspominała. I wtedy praca wygląda zupełnie inaczej, dlatego że są one od początku przygotowywane, pracujemy odpowiednimi metodami, klasy są małe, niejednokrotnie jest to wręcz indywidualne nauczanie, bo klasy są nawet czteroosobowe. I wtedy faktycznie ten potencjał dziecka od początku jest wspomagany, jest otwierany i dzieci mają bardzo duże szanse. Gorzej jest, jeżeli dziecko przychodzi, młodzież, właściwie już w gimnazjum, gdzie chodziło do szkoły masowej, do klas integracyjnych na przykład, albo i niekoniecznie. No i tutaj zaczynają się tak zwane schody, bo no często bywa tak, że taki młodzieniec przychodzi i jest taką trochę tabula rasa. Niejednokrotnie nie wie nawet na zadane pytanie, jak ma na imię, nie wie co odpowiedzieć, jest zestresowany. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, uwarunkowane jest to też uszkodzeniem słuchu. To jest też bardzo ważne, bo jeżeli pozostają jakieś resztki słuchowe i dziecko straciło słuch, ale nie urodziło się niesłyszące czy w wieku niemowlęcym, tylko po stworzeniu, po wykształceniu się struktur głosowych, wówczas praca jest też inna, bo te resztki głosowe i ta pamięć głosowa pozostała i wtedy praca też wygląda inaczej, wspomaganie aparatem słuchowym czy implantem. Natomiast jeżeli jest to osoba zupełnie niesłysząca, no to wtedy jest no gorzej przebrnąć. Także najpiękniejszą sprawą, najlepszą jest, jeżeli dziecko przychodzi do naszego ośrodka no już w wieku sześciolatka.
A jak tak pod względem życiowym, można by powiedzieć, te dzieci potem są przygotowane do wyjścia z tego ośrodka, z tej szkoły, aby móc zacząć samodzielnie żyć?
Ośrodek realizuje podstawę programową szkoły normalnej, bo w cudzysłowie oczywiście mówimy szkoła normalna, bo jest to szkoła normalna, tylko metody pracy są dostosowane i tutaj pewnie też, tak jak mówiła pani dyrektor, jesteśmy błędnie postrzegani. Jak rodzic słyszy ośrodek specjalny, no to ta nazwa specjalny od razu rodzi taką barierę i rodzic zupełnie no, boi się przysłać swojego dziecka, zanim jeszcze zobaczy, na czym to wszystko polega, bo sama nazwa specjalny jakoś tak no, źle się kojarzy. Natomiast podstawa programowa, wszelkie treści są dostosowane, są tak jak w szkole masowej, tylko metody pracy są dostosowane dla dziecka. Czyli tak jak mówimy, małe klasy, nauczyciele, którzy są po surdopedagogice, czyli do pracy z dziećmi niesłyszącymi, mają kwalifikacje i język, wspomaganie mowy językiem migowym i fonogestami, które no, pomagają dzieciom. Tak? Jest u nas pani, która pracuje w bibliotece, pani Kamila, jest absolwentką naszej szkoły. Skończyła liceum, skończyła bibliotekarstwo i pracuje u nas w szkole. Pan Marcin jest również osobą niedosłyszącą, uczy u nas geografii. Także dzieci mają możliwości. Mamy klasę, która w tym roku kształci młodzież do pracy w zawodzie technik grafiki komputerowej. Czyli jak najbardziej temat na dzisiejsze czasy, technik komputerowy, więc nawet jeżeli coś potknie się, noga na maturze, no bo wiadomo, że jest ta sprawa dosyć skomplikowana, dlatego że no niestety ani matury, ani egzaminy nie są dostosowane do dzieci niesłyszących poza wydłużeniem czasu pracy. Także właściwie materiały, które dostają na egzaminie, są jak w szkole masowej, co też jest jednym wielkim absurdem, no ale tutaj no nie możemy jakoś przebić tej ściany, żeby chociaż ktoś no przyjechał, pofatygował się i zobaczył, na czym ta praca polega, że no jeżeli dziecko mogłoby chodzić do szkoły masowej, no to chodziłoby, prawda, nie chodziłoby do szkoły dla dzieci niesłyszących, a egzaminy zdaje tak jak słyszący na przykład, tak? Bo w orzeczeniu jest zapisane, że jest słabo słyszący i wtedy już kwalifikuje się na przykład do matury normalnej, tak zwanej. Także są możliwości, no robimy wszystko, żeby ten potencjał w dzieciach wyzwolić, żeby miały jak największe szanse w przyszłości.
Jakie są wymagania wobec nauczyciela czy pedagoga pracującego z tymi dziećmi? Bo wiadomo, że trzeba tutaj stosować no, wiele różnych środków. Też jest jakaś bariera komunikacyjna dla osoby, która nie miała wcześniej kontaktu czy to z językiem migowym, czy innym sposobem porozumiewania się takiego pozawerbalnego, no jest to problem.
Tak, jeżeli chodzi o wykształcenie, to oczywiście pierwsza sprawa, no to wykładany przedmiot, no to muszą być studia z danego przedmiotu. Kolejna sprawa, tak jak już wspominałam, surdopedagogika, czyli pedagogika osób niesłyszących, język migowy i w naszym ośrodku fonogesty, czyli takie wspomaganie mowy. To są te podstawowe wymogi, żeby pracować w naszej szkole. Akurat nie tak składa się, że kadra nasza jest młodą kadrą. Wszyscy właściwie zaczęli pracować od początku powstania ośrodka, także wszyscy mają ukończoną surdopedagogikę i kursy. No oczywiście doszkalanie się również co roku, każdy ze swojego przedmiotu, kolejne stopnie języka migowego.
Czy osobowościowo ten nauczyciel musi być, nie wiem, może bardziej cierpliwy, czy bardziej łagodny niż nauczyciel w tej tak zwanej masowej szkole?
No na pewno cierpliwość tak, ponieważ rzeczy, które wydają się na pozór dla nas oczywiste, no dla dziecka niesłyszącego nie są oczywiste i trzeba je, tak jak nieraz się śmiejemy, przekładać wiadomości z polskiego na nasze, tak? Czyli w prosty, jasny sposób jakoś przekazać tą wiedzę, żeby dziecko zrozumiało i do tego jest cały czas powtarzanie, bo to, co było powiedzmy tydzień temu, no nie jest już takie oczywiste na kolejnej lekcji po tygodniu, także na pewno cierpliwość. Ale jest to bardzo wdzięczna praca. Naprawdę dzieci są szczere, sympatyczne, szkoła nie jest duża, więc wszyscy znają się z imienia, z nazwiska. Nie ma tak, żeby jakiś nauczyciel nie znał jakiegoś dziecka albo dziecko nie znało jakiegoś nauczyciela, nawet którego nie uczy w tym momencie.
Znoszę do góry oczy pełne wiary. Ciszy w milczeniu, Panie, szukam Cię. Wczoraj tak lekka, dzisiaj znów upadam. Tylko Ty możesz unieść mnie. Słabość jest siła. Darowaną, by upaść i wstać. Swej słabości więc nie boję się. Twoja miłość wciąż podnosi mnie.
Anna Husynka, czwarta klasa.
Magdalena Hrysza, trzecia gimnazjum.
Patłomir Olenkiewicz,
Trzecia klata liceum, matusita.
A więc mamy w różnym wieku, tak, cały przedział wiekowy. Najpierw takie ogólne słowa. Jak tutaj jest w tym ośrodku? Jak byście określili tą szkołę?
Dobrze.
Fajnie.
W naszym ośrodku jest... To super. Fajne kolety.
Jacy są nauczyciele?
Lepsi. Fajni. Mili.
Lepsi. Uczą nas.
Są lepsi niż w innej szkole?
Są chyba.
Tak.
Ale pod jakim względem są lepsi? Pod jakim względem?
Są mili, tak nie mówię. Lepiej tłumaczą nam.
Kolega tylko kiwa głową, tak?
Tak.
Czy ktoś z was chodził wcześniej do takiej zwykłej szkoły, w której nie ma nauczycieli, którzy potrafią z wami w ten sposób rozmawiać?
Tak, właśnie ja tam chodziłem dla tej normalnej szkoły. Tam nie ma tej takiej tłumaczenia niż tutaj. Tutaj lepiej.
Czyli tutaj jest łatwiej?
Tak, łatwiej.
Ty jesteś maturzystą. Powiedz mi, czy boisz się, że po skończeniu tej szkoły i tak nie będziesz miał możliwości dalszego rozwoju? Czy raczej jesteś spokojny o to? Widzisz, że jesteś samodzielny już?
Myślę, że się dam radę. Jestem spokojny.
Jesteś pewny swojej przyszłości?
Tak.
A wy jak myślicie o tym, co będziecie dalej robić?
Ja chyba tak. Chcę zostać technikum tu i skończyć.
Jakie są wasze marzenia, wasze plany?
Skończyć szkołę.
A coś poza szkołą?
Nie wiem.
Tańczyć.
Co lubicie robić? Też to o to właśnie pytam. Co
lubicie? Ja się nie myślę.
Tańczyć teatr. Ador.
Lubię słuchać muzykę, tańczyć, rytować, gadać koleżankami.
W zespół.
Na tym koleje zespół taneczny i teatralny. Tytuł Ado. Ja tam.
Jakie są twoje zainteresowania?
Sport.
Jaki sport uprawiasz?
Siatkówka.
Masz jakieś osiągnięcia na tym planie?
Nie wiem.
Jesteś dobry?
Myślę, że tak.
Lubisz to po prostu robić. Gdybyście mieli zachęcić dzieci w waszym wieku i młodzież do tego, by tutaj przyszli, jeśli jeszcze się wstydzą lub boją, albo ich rodzice im zabraniają, jakich słów byście użyli, żeby zaprosić tutaj do tej szkoły, żeby uczyli się tutaj razem z wami?
Po prostu można przyjść tutaj, bo jest w porządku. Jest fajna szkoła.
Miło.
Taka reklama ośrodka.
Zapraszamy do naszej szkoły. Jest tutaj super. Koledzy są super. Nauczyciele są mili. Pomocni.
Nie ma czego się bać.
Nie ma.
Nie ma.
Dobrze, zapraszamy. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia.
Dziękuję.
Ponad słabości wznoszę swoje ręce. Pełna wdzięczności ciebie wielbić chcę. Wczoraj złamana, dzisiaj jestem silna. Panie, ty umocniłeś mnie. Swoich łez nie boję się. Nie, darowane są, by obmywać mnie.
Gdzie znajduje się najbliższy tego typu ośrodek? Z jakiego terenu dzieci i młodzież przychodzą tutaj właśnie do Kalisza?
Najprościej rzecz ujmując, obejmujemy teren byłego województwa kaliskiego. Tak naprawdę, bo najbliższe ośrodki, które się znajdują, to jest ośrodek w Poznaniu, we Wrocławiu i w Łodzi. Jakby po środku tutaj jest Kalisz. Choć często się zdarza, że są dzieci z regionu Konina, z regionu Ostrzeszowa, to akurat były województwo kaliskie. Nie, mieliśmy dziewczynkę z Malborka, teraz mamy z Grodziska Mazowieckiego. To są indywidualne decyzje rodziców tak naprawdę. Nikt nikogo nie będzie zmuszał do tego, żeby rodzice wybrali ośrodek, który ktoś zasugeruje. To jest decyzja rodzica.
Ilu uczniów jest w tej chwili w ośrodku?
W tej chwili jest 80 uczniów plus 10 dzieci, które są objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Także ośrodek generalnie jest taki bardzo kameralny. ale ta liczba dzieci też wynika z tego, że nasze klasy liczą tak mało osób. Także wyobraźmy sobie 25-osobową klasę, a klasę 6-7-osobową, gdzie tak naprawdę nauczyciel jest w stanie dotrzeć do każdego dziecka. A poza tym jeszcze co ośrodek oferuje, oprócz jakby takiej szkoły masowej, nazwijmy to. Przede wszystkim dzieciak ma zapewnioną opiekę logopedyczną i zajęcia logopedyczne w wymiarze od 1-2 godzin w tygodniu, co to jest tak naprawdę bardzo dużo, dlatego że wiemy, że w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na przykład dziecko bywa raz w miesiącu, raz w tygodniu, ewentualnie to już jest bardzo dużo na jednogodzinnych zajęciach, a tutaj ta opieka logopedyczna jest rzeczywiście stosunkowo duża w porównaniu z innymi możliwościami. Poza tym zapewniamy dzieciakom godziny tak zwane rewalidacyjne, czyli godziny, kiedy możemy wyrównywać tak zwane szanse edukacyjne i wyrównywać to, z czym dziecko sobie nie radzi. My jako szkoła specjalna mamy po prostu pulę godzin dla oddziału, którą możemy wykorzystać. I tutaj rzeczywiście do wykorzystania są to godziny logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze, czego w szkołach jakby ogólnodostępnych jest coraz mniej, tak my tę pulę godzin mamy i dużo czasu dziecko może pracować indywidualnie ze specjalistą.
Już w tej naszej kilkuminutowej rozmowie wyszło, że ośrodek charakteryzuje się szeroką ofertą edukacyjną. To, co pani przed chwilą mówiła właśnie, to oznacza też, że wyposażenie ośrodka musi być też bardzo szerokie.
Jeżeli chodzi o wyposażenie ośrodka, to może zacznijmy od tego, jak to wygląda w szkołach, bo szkoły, od szkoły podstawowej do technikum, może od tego tyłu, od najstarszych. Musimy mieć bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe, dlatego że dzieci, młodzież pracuje na profesjonalnych programach graficznych. To są programy Corel, Adobe, także musi być i sprzęt, i oprogramowanie dostosowane do podstawy programowej, która jest identyczna jak w szkole masowej. To jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy. Natomiast w tej chwili jesteśmy na etapie wyposażania klas, wymiany tablic zielonych, tych, które znamy ze swoich lat szkolnych, na tablice interaktywne i powoli po prostu wszystkie klasy, tak, przynajmniej jest moje marzenie, będą wyposażone w projektory, laptopy dla nauczyciela, no i w oprogramowanie interaktywne, z którego nauczyciele będą mogli korzystać. To jest jakby ta strona edukacyjna. Natomiast jeżeli chodzi o stronę rewalidacyjną, w tym roku rozpoczęliśmy właśnie wczesne wspomaganie, o którym wspominałam, no i automatycznie przygotowaliśmy też gabinet, w którym odbywają się zajęcia z wczesnego wspomagania. Jeżeli chodzi o sprzęt dotyczący wczesnego wspomagania, to są szeroko rozumiane pomoce dydaktyczne dla małych dzieci. Od materacy, piłek, przez, nie wiem, puzzle, różnego rodzaju jakby zabawki edukacyjne, które będą wspomagać rozwój dziecka, percepcję dziecka, słuch dziecka. Jeżeli chodzi o sam słuch i o tutaj pracę bezpośrednio już logopedyczną, to oczywiście wyposażenie gabinetów logopedycznych w programy komputerowe, które uwrażliwiają słuch dziecka, gdzie logopeda może pracować i przede wszystkim uaktywniać dziecko pod względem słuchowym, pod względem rozróżniania głosek, rozróżniania wyrazów, tworzenia wypowiedzi. Przy małych dzieciach będzie to rozróżnianie na przykład odgłosów zwierząt, przy większych dzieciach będzie to odróżnianie różnych głosek, na przykład syszy. No, trudno mi o tym w takim krótkim czasie mówić. W każdym razie chodzi o to, żeby ten sprzęt wspierał rozwój słuchowy dziecka, jeżeli chodzi o tę stronę logopedyczną.
Czyli bardzo wiele różnych pomocy dydaktycznych. Ja wyczytałam na Państwa stronie internetowej taki program, chyba tak można to nazwać, który nazwali Państwo Wizja, Misja, Wartości. Co to jest, w jaki sposób jest to realizowane?
To jest tak naprawdę, to jest to, czego my chcemy od naszej szkoły tak naprawdę. Najważniejsze jest to dla nas, tam zresztą jak pani czytała, to widziała pani słowa związane z odpowiedzialnością za uczenie się na przykład. I od wielu lat próbujemy wpajać naszych wychowanków to, że nikt za nich się nie nauczy, nikt im do głowy nie wleje. Muszą pracować i uczyć się sami, nabywać tą wiedzę. Mamy być przewodnikami, my jako nauczyciele mamy wskazywać, być pomocnikami, przewodnikami, natomiast odpowiedzialność za naukę, a jakby w konsekwencji i w przyszłości również za swoje życie, to jest już kwestia naszych dzieci i naszej młodzieży, więc ta odpowiedzialność, jednocześnie pasja, która jest w nas i którą w nas nauczycielach i którą my możemy jakby przekazywać naszym dzieciakom. I to są jakby te najważniejsze wartości wokół odpowiedzialności, pracy, nauki. I jakby to samo dzieje się z nami. Na tym też nam zależy, żebyśmy my potrafili pokazać dzieciom, jak się uczyć. Pokazać drogę do uczenia się i automatycznie drogę jakby do osiągnięcia jakiegokolwiek sukcesu w życiu. Bo jakby w konsekwencji chodzi o to, żeby te dzieciaki znalazły się w życiu tam, gdzie mogą się znaleźć najwyżej. Żeby osiągnęły sukces na miarę swoich możliwości, żeby też nie przesadzić, bo możliwości dzieci i młodzieży są różne. I żeby pokazać im po prostu, że mogą i żeby mogli odnaleźć się w świecie słyszących i niesłyszących. To też jest bardzo istotne, więc nie będziemy w żaden sposób zakazywać dzieciom kontaktu z językiem migowym, a jednocześnie nie będziemy zakazywać uczenia się mówienia. Chcielibyśmy być bardzo w tym liberalni i dać możliwość wyboru i rodzicom, i dziecku jakby drogi komunikacji, a jednocześnie dać możliwość poznania wszystkich dróg komunikacji, które się wiążą z osobą niesłyszącą, żeby ten dzieciak w pełni odpowiedzialny mógł kiedyś wybrać, czy ja chcę żyć w środowisku osób słyszących i radzić sobie z mówieniem i do tego mamy przygotować to dziecko, czy ja chcę być w środowisku osób niesłyszących, lepiej się czuję migając, po prostu jestem szczęśliwszy, to też musimy, naszym obowiązkiem jest danie tej możliwości, pokazanie, że jest również taka droga.
Czy to są te najważniejsze problemy czy potrzeby właśnie takich dzieci, czyli ten ostateczny wybór, jak chcę przeżywać moje życie?
Nie wiem tak do końca, natomiast wydaje mi się, że tak jak mówiłam, istotne jest to, żeby pokazać i rodzicowi, i dziecku, jakie są możliwości rozwoju dziecka. I w jaki sposób może się rozwijać. Nie wiem, trudno mi o tym mówić. W ogóle jakby ważne jest to, żeby pokazać rodzicom, jakie są metody pracy z dzieckiem niesłyszącym. No i te metody pracy są związane. Z jednej strony są oparte na drodze słuchowej, bo tak poznajemy język i tak ten język nabywamy w głowie. Tak naprawdę od łona matki. Ale z drugiej strony, jeżeli dziecko jest niesłyszące, dodajmy mu możliwość kontaktu ze środowiskiem niesłyszącym. Zresztą często teraz mówimy o tym, że niesłyszący chcą, aby programy telewizyjne były tłumaczone na język migowy. Niesłyszący mówią o swojej kulturze, że ich język jest odrębnym językiem od języka polskiego. Nie jest to przetworzenie pojęć języka polskiego na gest. Także no jakby warto by było, żeby i rodzice, i dzieci mieli świadomość, że to życie niesłyszących no jest i może być ciekawe i dość szerokie spektrum jest do wyboru.
Atmosfera jest iście rodzinna. Z tego względu też, tak jak mówiłam, że ośrodek nie jest duży, więc około setka dzieci, wszyscy się znają. Jest internat, więc i młodzież jest ze sobą zintegrowana, bo właściwie w 90% są to osoby, dzieci i młodzież jest dojeżdżająca z okolic Kalisza i zostają przez tydzień w internacie. Grono pedagogiczne, tak jak mówię, też jest od początku to samo, od początku powstania ośrodka. Wszyscy mniej więcej w tym samym wieku, więc jest integracja. Dyrekcja również w tym momencie od kilku dobrych już lat wyszła, jeśli można tak powiedzieć, z naszego grona. Jest otwarta na dzieci, otwarta na grono pedagogiczne, także czujemy się tutaj naprawdę rodzinnie. Co może potwierdzić również ksiądz Józef, bo co miesiąc mamy w naszym ośrodku spowiedź dla dzieci. Ksiądz Józef, nasz migający, orionista, duszpasterz osób niesłyszących, przychodzi i spowiada nasze niesłyszące dzieci. Także dyrekcja jest jak najbardziej rodzinna, bo otwarta również na tą sprawę, żeby co miesiąc w ośrodku była spowiedź.
Dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że chociaż trochę poczuliśmy to, czym jest ten ośrodek szkolno-wychowawczy. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie i zapraszam przede wszystkim wszystkich rodziców, którzy mają jakieś problemy z dzieckiem, z wadą słuchu, ewentualnie mają jakichś znajomych, żeby przyjechali i zobaczyli nasz ośrodek na własne oczy i przekonali się, jak wygląda praca, że nazwa specjalny to nie oznacza wcale, że to jest ośrodek specjalny dla dzieci, które nie mają żadnego potencjału, są specjalnej troski. One są specjalnej troski, ale pod względem metod pracy. Także zapraszamy serdecznie, dziękuję bardzo, szczęść Boże.
W Pani wypowiedziach przeplatały się takie dwa hasła, szkoła masowa i szkoła specjalna. Kiedy słyszymy szkoła specjalna, to większość osób pewnie się krzywi i boi się posłać swoje dziecko do takiej właśnie szkoły, która ma w swojej nazwie szkoła specjalna. Szkoła masowa z kolei też może mieć taki wydźwięk właśnie negatywny, tym bardziej dla kogoś, kto jednak w pewien sposób jest ograniczony swoimi możliwościami fizycznymi. Czy te dzieci i młodzież, która uczęszcza do tej szkoły, są w późniejszym życiu w jakiś sposób naznaczone, bo myślę, że tego też się obawiają rodzice, tą swoją niepełnosprawnością?
Może w odniesieniu do Pani ostatniej wypowiedzi, czy są naznaczone niepełnosprawnością? Jakby nie czarujmy się, czy to dziecko będzie w szkole masowej, czy będzie w szkole specjalnej, czy będzie gdziekolwiek inne, w jakiś sposób zawsze będzie naznaczone swoją niepełnosprawnością, bo ta niepełnosprawność zdeterminuje jego życie. To będą aparaty słuchowe widoczne, to będzie implant ślimakowy widoczny, to będzie dziwna dla osoby nie mającej pojęcia o tej niepełnosprawności mowa, bo ta mowa często jest bezdźwięczna, nie jest taka melodyczna, jak osoby słyszące, więc to naznaczenie zawsze będzie. Ale nie traktujmy tego w takim negatywnym tego słowa znaczeniu. No naturalne, że to po prostu widać i to też trzeba przyjąć. Natomiast jeżeli chodzi o wybór między szkołą masową a szkołą specjalną, jeżeli chodzi o nazwę szkoły specjalnej, rzeczywiście nasza szkoła, nasz ośrodek nazywa się specjalny, natomiast trzeba pamiętać, że jest to szkoła specjalna przeznaczona dla dzieci słabosłyszących i niesłyszących. Są różne typy szkół specjalnych na rynku oświatowym w Polsce. Akurat nasza jest dla dzieci słabosłyszących i niesłyszących z zaznaczeniem, że są to dzieci z reguły w normie intelektualnej i ich obowiązkiem w świetle prawa jest realizacja podstawy programowej takiej samej jak w szkole masowej. Czyli dziecko tutaj nie będzie się uczyło czegoś innego, będzie czytało te same lektury, będzie miało te same podręczniki, które są w szkole masowej. Z tą tylko różnicą, że my tutaj będziemy z dzieckiem pracowali intensywnie słuchowo, będziemy poszukiwali metod, które są odpowiednie dla danego dziecka. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy uczyć je odczytywać z ust. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy wprowadzać język migowy. A jeżeli będzie potrzeba treningu słuchowego, to będziemy prowadzić trening słuchowy. I jeżeli jest to, tak jak już mówiłam, tak mała liczba dzieci, to możemy indywidualnie do tego dzieciaka po prostu dotrzeć.
Czy można by zrobić jakiś taki bilans? To znaczy, że jednak szala przeważa się na stronę tej szkoły dla takiej osoby, która słabo słyszy czy nie słyszy, że lepiej iść do tej szkoły, uczęszczać do tej szkoły, bo ma tutaj większe szanse na przystosowanie się do świata, który ją otacza.
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie, bo też nie moją rolą jest decydowanie za rodzica, gdzie jego dziecko ma się uczyć. Natomiast dobrze by było, żeby rodzic po otrzymaniu informacji, że dziecko nie słyszy lub ma duży problem z słuchem, żeby zaczął poszukiwać, żeby zaczął rozmawiać jakby z różnymi ludźmi i z różnymi specjalistami, żeby jego droga wyboru kształcenia dziecka nie zakończyła się na wizycie u lekarza, który bardzo często powie, nie posyłajcie do specjalnej. I trudno nam jakby powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Może nie do końca trudno. Lekarze ostatnio na konferencji właśnie się okazało, że lekarze niestety nie wiedzą, jak wygląda system edukacji w Polsce do końca. I informują tylko, że szkoły specjalne to są tylko szkoły dla dzieci upośledzonych. I często właśnie sugerują, szczególnie w tych dużych ośrodkach miejskich, nie posyłajcie dziecka do szkoły specjalnej, gdzie z tyłu głowy ten lekarz ma do szkoły dla upośledzonych. A to jest szkoła specjalna dla niesłyszących. No więc jeżeli już taki rodzic ma taką informację, to niech idzie do poradni. Kiedy poradnia wystawi opinię i poinformuje rodzica, że jest szkoła dla niesłyszących, że może być to szkoła masowa, może być to szkoła integracyjna, niech idzie do każdej z takich placówek i porozmawia, co ta placówka może dziecku zaoferować, jak taka placówka wygląda, każda. I wtedy dopiero niech zdecyduje. W moim przekonaniu, w przekonaniu też ludzi, którzy tutaj pracują, ta droga jest jakby najlepsza. Zawsze decyzja będzie rodzica, natomiast niech wie, z czego rezygnuje, co może zyskać, co może stracić i gdzie.
I gdyby na koniec miała Pani użyć tylko kilku słów, takich od siebie zupełnie, nawet nie jako dyrektorki tego ośrodka, tylko po prostu jako pedagoga, nauczyciela, jako też osoby, która troszczy się o młodzież, o uczniów. Słowa zaproszenia, aby tutaj przybyć, chociażby zainteresować się tą właśnie placówką.
Drogi rodzicu, jeżeli masz dziecko, które ma problem z słuchem i tak naprawdę nie wiesz, co masz zrobić, to serdecznie zapraszamy na rozmowę. Nie będziemy do niczego zmuszać rodziców, nie będziemy namawiać, natomiast pokażemy, jak pracujemy i pokażemy rodzicowi to, co może tutaj zastać, co może czekać to dziecko tutaj w naszej szkole. Serdecznie zapraszamy do rozmowy.
Zapraszamy. Bardzo dziękuję za tą naszą rozmowę i również w Pani imieniu zapraszam, aby zainteresować się specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej w Kaliszu. Rozmawialiśmy z Panią dyrektor Katarzyną Chybś. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Już wkrótce w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 2 w Kaliszu będzie też miała miejsce ważna uroczystość. Chodzi o nadanie imienia tej szkole. Powiedzmy kilka słów na ten temat właśnie.
Tak, od kilku lat pracujemy nad tym, aby nasza szkoła miała imię, tak jak większość szkół. Proces trwał kilka lat, bo było kilka możliwości. Dzieci, młodzież, rada pedagogiczna, rodzice wybierali w głosowaniu i został wybrana jedna wersja, czyli nasza szkoła będzie nosiła imię Plutonu Głuchoniemych AK. Uroczystości nadania imienia i poświęcenia sztandaru odbędą się 23 maja tego roku o godzinie 10 w Katedrze Kaliskiej. Potem uroczyste przejście będzie do Centrum Kultury i Sztuki i tam będą dalsze uroczystości. Także też bardzo serdecznie zapraszamy 23 maja do katedry na uroczystą mszę świętą, a potem w Centrum Kultury będą dalsze uroczystości.